Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym nas przywitać fragmentem Słowa Bożego z Ewangelii Jana. 11 rozdział, 25 werset powiada: rzekł jej Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. I 14 rozdział, 6 werset powiadają: odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jeszcze raz witam was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa na tym miejscu. Chciałbym na sam początek przekazać wam pozdrowienia ze zboru Wolnych Chrześcijan w Warszawie. Miałem możliwość być, przywilej, w zeszłym tygodniu tam i proszono mnie, żebym przekazał wam pozdrowienia. Tam też przekazywałem od zboru pozdrowienia. Chciałbym dzisiaj usłużyć takim tematem, właściwie jednym słowem. Jezus Chrystus jest życiem. Jezus Chrystus jest życiem. To słowo powiada: ja jestem żywot i zmartwychwstanie. My kojarzymy sobie życie tak bardzo płytko, trochę czasami pojęcie słowa żywot, życie. To znaczy, że żyjemy, zaistnieliśmy i po prostu żyjemy. Nie jesteśmy martwi jak taki słup soli, tak, czy jakiś tam kawałek drewna. Ale mamy w sobie życie i żyjemy, jakoś tam funkcjonujemy. I tak czasami możemy sobie to odnosić do tego słowa, gdzie Pan Jezus Chrystus powiedział, że ja jestem żywot i zmartwychwstanie. Ale gdy On to mówi, to jest bardzo szerokie pojęcie w zasadzie, tak, co to znaczy, że On jest żywot i co to znaczy, że On jest zmartwychwstanie. Ja będę bardziej się trzymał tego słowa: ja jestem życiem. I gdy to słowo tak się w moim sercu rozwijało, to tak zauważyłem taką rzecz, że Bóg, żeby przybliżyć nam Królestwo Boże i swoje życie, którym jest Jezus Chrystus w nas, posłużył się tym, co nas tak naprawdę otacza. Tym, co najbliżej nas jest, naszym środowiskiem, w którym żyjemy i tym, kim jesteśmy w ciele tak naprawdę, mówiąc o tych rzeczach duchowych. I tak zobaczmy sobie, że te dwie rzeczy mają ze sobą takie odniesienia, tak? W rzeczywistości fizycznej, cielesnej, do rzeczy, które mają odniesienie w życiu takim duchowym. I zwróćmy uwagę, że dzieje się tak od samego początku, gdy człowiek rodzi się z ciała, tak? Rodzi się z ciała, rodzi się z nasienia mężczyzny, rodzi się w wodach płodowych kobiety, zaczyna żyć, jest takim płodem, tak? Można powiedzieć. I tak Pismo też powiada z Biblii, że człowiek rodzi się z nasienia, którym jest Słowo Boże, tak? Z nieskazitelnego nasienia. Rodzi się z wody Ducha Bożego, rodzi się z wód chrztu, tak? To są też takie wody porodowe, że tak powiem. I człowiek rodzi się z Boga, tak jak rodzi się z człowieka. Jeszcze będziemy o tym czytać. Może tam... I tak dokładnie się zaczyna życie człowieka. Zaczyna żyć i tętnić, tak? Istnieć sobie. I wyobraźmy sobie, że taki człowiek dostał życie, urodził się i całe życie sobie tam siedzi, wiecie, bo życie się zaczyna od zapłodnienia tak naprawdę, tak? Gdy powstaje ten embrion i my już jesteśmy w brzuchu, w łonie matki, nabieramy kształtu potem i... Całe życie taki człowiek dorasta, rośnie, ale spędza w łonie matki, w tym brzuchu, w tych wodach płodowych. To by ktoś powiedział, co to za życie jest, tak? Człowiek ma już 80 lat i siedzi dalej tam. A on został stworzony do czego? Żeby poruszać się, żeby chodzić, żeby żyć, tak? Żyć, a nie siedzieć gdzieś tam w środku sobie takim związanym. I przychodzi czas, że człowiek musi stanąć na twardej ziemi, że musi wyjść z tej kolebki, z wózka, tak? I zacząć chodzić po tej ziemi. Wiecie, tak podobnie jest z życiem duchowym. I Słowo Boże o tym powiada. Właśnie też jest odnośnik taki do tego chodzenia w duchu po ziemi. Bóg stworzył ziemię po to, że duchową, żebyśmy mogli po niej stąpać. I odnośnik w Starym Testamencie, taki fizyczny, do tego jest, jak Mojżesz spotkał Boga w górach i Pan mówi do niego: zuj buty, tak, czy tam sandały z nóg swoich, bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. On stanął w pewnym momencie na tej ziemi, stał z Bogiem, tak, i musiał stanąć na tej ziemi, żeby stanąć duchowo, musiał zuć te buty, które były brudne w pyle, w kurzu tego świata. I wbrew pozorom w Piśmie Świętym też jest do tego odnośnik. W dziejach, właściwie, przepraszam, w Jana w 13 rozdziale jest taki słowetny fragment. Jana 13:8 ja przeczytam. To było, gdy Pan Jezus szedł już na śmierć, była ostatnia wieczerza pańska. I w 7, Pan Jezus w pewnym momencie przepasał się, tak? Pamiętacie ten fragment? I począł umywać nogi uczniom swoim. No i Piotr nie wytrzymał, on taki gorliwy był i mówi w 8 wersecie: przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę. Rzecze mu Jezus: kto jest czysty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały i wy jesteście czyści, lecz nie wszyscy. I teraz zwróćmy uwagę, Pan Jezus, to jest podobna scena, tak? To nie jest przypadkowe, że On te nogi mył. Kościół bije kopię o to, co Chrystus kazał uczynić później uczniom, tak? Ale gdybyśmy zrozumieli, co znaczy werset 8, to byśmy troszeczkę tam inaczej może patrzyli, bo musimy zrozumieć, co to znaczy, że Pan Jezus mówił: jeżeli ci nie umyję nóg, nie będziesz miał działu ze mną. Bo to było bardzo ważne. I to nie jest temat tego kazania, ale na krzyżu Golgoty Chrystus umył nogi ich. Na krzyżu Golgoty Chrystus umył ich nogi. Nie będę tego tłumaczył, ale możecie sami tego dochodzić w słowie. I nikt nie był godny w taki sposób umyć innym nogi, jak Chrystus umył duchowo nogi. Nikt nie był godny umrzeć za innych na krzyżu. On na krzyżu umył tam nogi ich. Tutaj zapowiada tym gestem i mówi: jeżeli tego nie zrobię ci, nie będziesz miał działu ze mną. I zastanówmy się, działu z Nim. Pan Jezus jest Bogiem, nie tylko człowiekiem, Synem Bożym. Wiecie, Chrystus zawsze stał na świętej ziemi. On nie miał nigdy problemu, że Jego nogi raz były na, wiecie, grzesznej ziemi, a drugi raz były na niegrzesznej ziemi. Jego nogi były raz na grzesznej ziemi, na krzyżu Golgoty. Tylko raz. Ale to go nie wskalało, tylko dało nam zbawienie. Ale Jego nogi zawsze stały na świętej ziemi. I mówiąc do nich, że nie będziesz miał działu ze mną, to znaczy mówi, że jeżeli nie umyję ci nóg, nie będziesz mógł stać na świętej ziemi z Bogiem. Nie będziesz miał relacji z Ojcem. Jeżeli umyję ci nogi, będziesz stał ze mną na świętej ziemi i będziesz miał relację z Ojcem. I to właśnie to oznaczało. Praktycznie. Czyli w Chrystusie, gdyśmy się narodzili na nowo, On na krzyżu swojemu ludowi, wiecie, te nogi oczyścił i sprawił, że możemy stanąć na tej świętej ziemi. Że możemy stać na niej. I chcę powiedzieć właśnie, że tak teraz, że to, że Chrystus jest życiem, to nie tylko oznacza, że dał nam życie do środka, ale w Chrystusie zostało stworzone nam środowisko, do którego, w którym my jako duchowe stworzenie możemy żyć. Tak jak Pismo opowiada w dziejach, że ludzie żyją i poruszają się w Bogu. Pamiętacie kazanie apostoła Pawła? Mówi, że my jesteśmy z rodu Jego, tak? Że w Nim żyjemy i poruszamy się. Tak Chrystus, gdy przyszedł na ziemię, stworzył też takie środowisko, w którym żyje i porusza się Jego lud. To jest środowisko duchowe w środowisku fizycznym. I tak naprawdę to, że On jest życiem, żywotem, to nie tylko jest to, że jest w nas tym życiem, ale On też jest naszym środowiskiem życia, naszego duchowego. I właśnie to słowo będzie tego dotyczyć. tego słowa, to co tu powiedziałem. I teraz zwróćmy uwagę, jak człowiek staje na ziemi, młody człowiek fizycznie, to teraz ma chodzić po tej ziemi. Ma wiele dróg do chodzenia po tej ziemi. Tak? I my wiemy, chodzimy tu, chodzimy tam. A Słowo Boże powiada, tutaj już czytaliśmy, Jezus Chrystus powiedział, ja jestem droga. Ja jestem droga. W Kolosan 2,6 Słowo powiada, jak przyjęliście Jezusa Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Tak w Nim chodźcie. Żyjcie w Nim i w Nim się poruszajcie. I właśnie Izajasz też pisał o tej drodze, którą ma chodzić Kościół. On ma chodzić jedną drogą. On ma żyć w Chrystusie i w niej się poruszać. W Izajasza 35 rozdziale czytamy nieco słowo, jeszcze wcześniej tak dochodziło, dotykało. Tutaj jest mowa o drodze, o której czytamy w Piśmie Świętym jako proroctwie ze Słowa Bożego. I od wersetu 3, 35 rozdział będę czytał. Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana. Mówcie do zaniepokojonych w sercu, bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg nadchodzi, pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych. Gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje. W legowisku szekali będzie miejsce na trzcinę i sitowie. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów, nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka, lecz pójdą nią wybawieni i wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym gniewem. Wieczna radość owionie ich głowę i dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Droga. W Dziejach Apostolskich Nauka Pańska, pamiętacie jak była nazwana często? Droga Pańska. Tak nazwano apostołów. To była droga, którą oni szli. I tutaj duchowo jest pokazane właśnie to przyjście Chrystusa. I tutaj zobaczcie, są wymienione te rzeczy, które czynił Chrystus, tak? Otwierał oczy ślepych. Uszy głuchych otwierał. Ludzie chromi zaczęli chodzić, tak? Niemi zaczęli mówić. Wytrysnęły wody na pustkowi. Teraz zwróćcie uwagę, w naszym życiu właśnie są drzewa i są wody. I tutaj też Pismo powiada o duchowej rzeczywistości. Będą wyrastać drzewa. Będzie roślinność bujna rosnąć tam, gdzie nie było tego życia duchowego. Będą wypływać te wody, potoki wod żywej. O tym dla Samarytanki kiedyś Pan Jezus powiadał, tak, że z wnętrza popłyną te wody, że On da wody, napić się jej i nigdy nie będzie pragnąć, już ona pragnęła tego. I ten świat, zobaczcie, ma tak korelację, ten fizyczny do tego duchowego. Bóg tak to tłumaczy i tak właśnie w Chrystusie jesteśmy takim stworzeniem. I gdy człowiek rodzi się z ciała, on dostaje zmysły, dostaje wzrok, dostaje słuch, węch, zaczyna chodzić, tak i tak dalej. I tak samo tutaj duchowo, chociaż to są rzeczy fizyczne, które Pan czynił, to gdy my się rodzimy na nowo z Boga, to otwierają się nasze duchowe oczy, tak? Belka, o której Chrystus mówi, może wypaść z naszego oka. Ta belka została wyjęta też na krzyżu Golgoty, tak na marginesie, abstrahując. I ona może wypaść i możemy wyjmować źdźbła z oczu innych, przejrzeć duchowo. Gdy rodzimy się z Boga, dostajemy duchowy słuch i to słowo wtedy może nas tyczyć. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. Bo jak się nie narodził na nowo, to nie będzie miał tych uszu. I teraz dostajemy mowę, tak? Pismo powiada, nie troszcie się, co będziecie mówić, gdy będziecie w sądach i tak dalej. Gdy to Duch Pański mówi w was, dostajemy nową, czystą mowę. Nasze nogi, chyże są gotowe do zwiastowania Ewangelii i zaczynamy chodzić i poruszać się w Bogu. I właśnie to jest to, że człowiek rodzi się na nowo. Pan Jezus też powiedział, o czym może nie będę czytał, że ja jestem chlebem żywota. Tak? Każdy człowiek ma pokarm do życia, ten fizyczny. I Chrystus powiedział, ja jestem chlebem życia. Moje ciało jest prawdziwym chlebem. Jeżeli będziecie spożywać, kto spożywa ciało moje, ten mieszka we mnie, a ja w nim. I to, co najbliższe człowiekowi, to on stworzył. Czyli mamy drogę. Mamy, powiedzieliśmy wreszcie, drzewa. I teraz gdzieś w Izajaszu też chyba jest powiedziane, tak my nawet pieśń śpiewamy, że drzewa klaskać w dłonie będą, tak? Coś takiego jest taki tekst, że jak człowiek się narodzi, to wszystko zaczyna śpiewać i klaskać. Ludzie są porównani często do takich drzew. Król babiloński Nabuchodonozor miał dwa sny o drzewach, tak? I to dotyczyło człowieka. To był drzewo, to był człowiek. I wiecie, w Królestwie Duchowym są ludzie, są drzewa duchowe zasadzone nad wodami żywymi. I to są ludzie. Ale najważniejszym drzewem to jest w Królestwie Bożym jakie drzewo? Drzewo życia. Drzewo żywota, które było w raju. A tym drzewem życia jest Chrystus. I gdy myślimy o drzewie, to myślimy może o jakiejś wierzbie, o sośnie. Ale Pan Jezus nie powiedział o sobie, że ja jestem takim świerkiem, tak? Pod którym żyjecie, ale powiedział, ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście winne ratorośle, tak? To jest to drzewo, w które my zostaliśmy wszczepieni i z niego, wiecie, to życie przepływa w nas. Jeżeli nie trwamy w Chrystusie, w tym drzewie żywota, giniemy, umieramy i jak oczywiście, tak jak umierająca gałąź musi być osunięta, żeby drzewo nie było skażane. I tak to wygląda. Wreszcie w tym Królestwie Bożym jest światło. Jan, pierwszy rozdział Ewangelia Jana, ja często z niej będę czytał. Ten prolog jest niesamowity. On mówi tak. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku Boga. Wszystko przez nie powstało, bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światło świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany przez Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która świeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. I zwróćmy uwagę, znowu mamy świat ludzi, którzy rodzą się, tak jak powiedziałem, na nowo. I wyobraźcie sobie nasze życie bez słońca, bez światła. Czy możliwe to jest żyć bez słońca i bez światła? Niektórzy ludzie są ślepi, tak? Nie mają tego i powie ktoś, no żyją, ale ktoś drugi powie, no ale co to za życie jest? Co to za życie jest bez słońca? Kiedyś przez chyba 3 dni w Egipcie nie było słońca, nikt nie mógł stać. Ruszyć portkami, siedzieli wszyscy kamieniem. 3 dni. I co to za życie jest? I w duchowej rzeczywistości, jak rodzi się człowiek, jest Chrystus. On jest światłem tego światła, świata duchowego. Tutaj nie jest, ja myślę, użyte słowo słońce, bo słońce było pojęciem zaczerpniętym, myślę, z tych bogów starożytnych, tak? A tak de facto to tutaj chodzi o to, że on jest takim słońcem w naszym życiu, które świeci, oświetla, daje życie, powoduje, że wszystko widzimy. Kierowcy, jak jeżdżą samochodami, to wiedzą, że w nocy jak, no, bez, to niemożliwe jest jechać bez świateł, tak? Mi kiedyś, wiecie, pasek się poluzował na alternatorze, chyba jechaliśmy i nagle światło zgasło. A była noc. I po prostu, wiecie, jechałem, wiecie jak? Po świecie na niebie widnej, nie? Żeby się na drodze utrzymać. Bo reflektory tak jele się paliły, że mnie to było widać, ale drogi nie było widać. Więc musiałem jechać, jak to mówię, po gwiazdach, tak? Bo z jednej strony był las, w drugie był las, a środkiem taka poświata. I tak jechałem, tak? I dojechaliśmy, dzięki Bogu. Ale co to za jazda była? To było niebezpieczne. I Chrystus jest takim światłem na naszej drodze, który oświetla drogę. On jest słońcem tak naprawdę. I tutaj dotknąłem tematu gwiazd. Czy w niebie, czy w duchowym niebie są gwiazdy i taka gwiazda jedna najjaśniejsza? I w Daniela jest powiedziane, gdy wspomina się czasy jemu już pod koniec księgi, te czasy końca, mówi, że przy końcu czasów, w czasach ostatecznych, wielu powstanie do żywota. Jedni na życie wieczne, inni na wieczne pohańbienie. I tam jest powiedziane, ale sprawiedliwi będą jaśnieć jak światła na niebie, a ci, którzy prowadzą wielu do sprawiedliwości, czyli nawracają ludzi, będą jaśnieć jak gwiazdy na niebie. Zobaczcie, w duchowej rzeczywistości mamy gwiazdy. To też są ludzie, których Bóg jakoś tam używa, ożywa, ale też używa. Ale najjaśniejszą gwiazdą poranną, i to pod sam koniec Księgi Objawienia, to jest właśnie nasz Pan Jezus Chrystus. On jest naszą gwiazdą, tą najjaśniejszą w naszym świecie. I na końcu, samym w zasadzie, to jest 16 werset 22 rozdziału, Słowo Boże mówi: ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna, poranna. Na niebie są gwiazdy i gwiazdy. I ja to na tej niebie przy księżycu często jest takie coś jasnego, bardzo najjaśniejszego. To jest chyba planeta, tak? Ale to wygląda jak najjaśniejsza gwiazda. Natomiast Chrystus jest tą gwiazdą poranną, zaranną, która świeci, wiecie, w Królestwie Bożym. Kiedy najjaśniej? Gdy nastaje już pełnia. Gdy przychodzi Królestwo Boże, gdy ma zbliżać się już czas, że Pan przychodzi, to ta gwiazda zacznie jaśnieć, jaśnieć na niebie coraz jaśniej. I wszyscy duchowo, wierzę, ci, którzy narodzili się z Boga, będą widzieć, że czas się przybliża. Czyli On jest tą gwiazdą zaranną. Wielu z nas lubi sobie siedzieć na dachach i obserwować gwiazdy. Szczególnie w sierpniu gwiazdy są piękne. Wyobraźcie sobie niebo bez gwiazd w ogóle. Takie czarne. Bez księżyca, bez gwiazd, bez niczego. No to też byłoby marne te życie. Tak jak powiedziałem, że bez drzew to życie, tak? Żeby nie przedłużać, w naszych, nie będę czytał, dwa fragmenty poruszę, w naszym otoczeniu, oprócz tego, mamy pola uprawne, mamy łąki i pastwiska, tak? I w Ewangelii Jana, w 10 rozdziale, Pan Jezus mówi, że Jego owce pastwisko znajdą. One znajdą wejście i wyjście, wejdą i wyjdą, tak? Pastwisko znajdą, się tam posilą, będą miały tą obfitość, będą obfitować. Czyli mamy pastwiska, my jesteśmy owcami na tych Bożych niwach, na tych pastwiskach. Wreszcie są pola też uprawne w Królestwie Bożym, bo w 1 Koryntian jest powiedziane, gdy tam się kłócili, ja Apollosowy, ja Pawłowy, a ja Kefasowy, tak? A on mówi, a któż to Apollos, któż to Kefas? Jeden zasadził, tak, a drugi podlał, ale wzrost dał Pan. I on powiada, wy jesteście rolą uprawną. Tak? Tam powiada, wy jesteście rolą. Czyli my jesteśmy takim polem, rolą, a przełożeni są tymi, którzy tą rolę uprawiają. I teraz tak pomyślmy sobie, jak ktoś miał ogród albo pole. Wiecie, jak to jest ciężko pracować na ugorze, jak dostajesz kawałek działki i mówi, masz uprawić, tak? A jeszcze jak to byłoby na przykład tam gdzieś w Ameryce, jak ci tam wyjeżdżali zdobywać dziki zachód, gdzie jest tak naprawdę pole, pusto, sucho, nie ma wody, ziemia to jest proch. To co to za ogór, tak? Ktoś powie, co to za pole w ogóle? To tam trzeba z 10 lat, żeby to jakoś, wiecie, no 10 to może za dużo, ale rok co najmniej, jak nie dwa. Bo to trzeba najpierw wodę nawieść, jakąś ziemię, gleby tam zrobić, potem to wszystko uprawić, te wszystkie chwasty wyrzucić, kamienie i mamy taką rolę, glebę i możemy sadzić, tak? I wyobraźcie sobie, że zbór to jest taki ugór. Gruda i kamień. I w pasterze przewodnicy mają problem, bo to trzeba coś z tym zrobić. I Bóg ma dużą pracę do wykonania. Natomiast gdy Kościół jest taką dobrą glebą, w nauce, w języku mówi się dobra kultura gleby, tak? Kultura gleby, czyli ona jest uprawiona, przygotowana pod zasiew, to wtedy z takim kościołem można dużo zrobić. Bóg może bardzo szybko wiele rzeczy zrobić, ale tak jak właśnie te podobieństwo Pana Jezusa było o tych czterech, o czterech glebach, że nie każda gleba jest przygotowana na to, by przyjąć Słowo Boże, to nasienie, tak? To Słowo Boże. I Bóg często musi tutaj zrobić tą pracę. I o tych rzeczach żeśmy sobie powiedzieli. Ale teraz przejdę do takiego czegoś, co właśnie chciałbym poczytać. Wyobraźcie sobie, że patrzycie za okno, a tam nic się nie rusza. Wszystkie liście tak wiszą, jak w muzeum, nie? W zasadzie ludzie stoją, no żywi, ale nie poruszają się. I czujecie się jak w takim muzeum figur woskowych, gdzie stoją, wszyscy są. Ale weźmiesz, pociągasz go za nos, za rękę, nie rusza się. No, wygląda żywy, ale stoi. Nie ma w nim życia, nic się nie rusza. I wyobraźcie sobie, że nie ma wiatru. Nie ma wiatru. Co to za życie bez wiatru? To po prostu, no, muzeum jesteś i w naszym otoczeniu jest wiatr. Są małe wiatry, są huragany, są ukryte wiatry, prądy wieczne. I pamiętamy, odnośnik do życia naturalnego w piśmie też znajdujemy. Pamiętamy w tym, jak Adam z Ewą zgrzeszyli. Pamiętacie, jak oni się kapnęli, zajerzyli, że Bóg idzie? Co się działo? Oni w pewnym momencie się schowali, ale czy widzieli Boga? Nie. Ale powiedziane jest, że co? Że słyszeli szelest, tak? I powiedziane jest, że w powiewie wiecznym przyszedł Pan, tak? I powiedział do nich. I on mówił, no, słyszeliśmy, że idziesz. I się schowaliśmy, tak? Czyli Pan przychodził w powiewie wiecznym wtedy, czyli w tym wietrze On przychodził. Przyszedł do nich wtedy tam. I ciekawe jest, że właśnie to samo powiada Pismo Boże, bo gdy w Ewangelii Jana jest mowa o tym, że musimy się narodzić na nowo, to ja to przeczytam, Jan 3,8, to Pan Jezus tak fajnie wytłumacza temu Nikodemowi nieszczęsnemu to, czego jego mózg nie pojmuje. I mówi do niego tak, 6, werset 3 rozdziału. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. I jeszcze od razu przeskoczmy do Dziejów Apostolskich, żeby tu już mieć ten fragment ze sobą. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, żebyśmy już temat wiatru mieli ze sobą. 2 rozdział, wersety 1-2. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, i siadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Wiatr. Gdy pojawia się wiatr, to widać, że to wszystko żyje. Gdy naturalny wiatr pojawia się, którym jest huragan, tajfun, to on przewraca domy, wiecie, on góry wywraca czasami. W Starym Testamencie też są obrazy, gdy Pan szedł w takim huraganie potężnym, że się trzęsły posady, tak? I wiecie, w Królestwie Bożym są dwa rodzaje wiatrów. Jeden jest taki wiatr mały, taki niewidoczny, w zasadzie tak jak ten za oknem. Widzimy, że listki sobie tam się pojawiają, to tam ruszają. I tak jest w Królestwie Bożym, gdy ten wiatr zaczyna wiać, to co się robi? To się Królestwo Boże pomnaża. Bo powiedziane jest, że wtedy rodzą się dzieci Boże. Rodzą się na nowo. I kiedyś Izrael, wiecie, był wygnany do niewoli, wyrzucony. Ludzi wielu zginęło. I Pismo do niego powiada, że będzie tak, jak, że powiesz kiedyś, że co to się stało? Było nas mało. Byliśmy zdziesiątkowani. A oto nie wiemy, kiedy nagle te dzieci nam się zrodziły, tak? Dzieci nam się porodziły, nawet nie wiadomo kiedy, było nas bardzo mało, a Bóg, gdy przychodził, to właśnie robił tę pracę. I tak jest z Królestwem Bożym, że się zdaje, że na świecie szatan króluje, tak, szaleje, świat w ogóle tu, no nic się nie dzieje tak naprawdę, a wiecie, jak gdzieś w ukryciu ten wiaterek sobie wieje i Pan swój Kościół przymnaża. Gdy wiatr wieje, to ty jako człowiek, jako duchowy, nowy człowiek, stajesz się rodzicem w Królestwie Bożym. Bo tak samo jak w tym rzeczywistym życiu człowiek nie będzie zawsze, wiecie, panienką, kawalerem i nie będzie myślał o sikorkach tam w powietrzu i tak dalej, głupot nie będzie robił, tylko stanie się dorosłym człowiekiem i będzie musiał podjąć trud, że założy ten dom, tak, i będzie musiał to wszystko, dzieci płodzić, zarabiać i tak dalej, i tak dalej. I to jest człowiek dojrzały. To tak jak ja mówię, ja się ostatnio poczułem znowu nauczycielem, bo dano mi wychowawstwo, myślałem, że będę miał spokojne życie, tak? Ale tak sobie myślałem, no co to za nauczyciel bez wychowawstwa? To tak samo jak, no nic nie masz do roboty, tak? A tu zatrudnili mnie, no i długo nie musiałem czekać, myślałem, że będzie dobrze. I jestem takim rodzicem, tak? Takim szkolnym. I tak samo w Królestwie Bożym, gdy wiecie, ten wiatr powieje sobie, to ty jako człowiek, jako ten duchowy nowe stworzenie, stajesz się powoli rodzicem. Stajesz się, widzisz, komuś mówiłeś, głosiłeś, sypałeś, nic, a tu nagle ten się nawrócił i jesteś już rodzicem duchowym i możesz podlewać, i możesz mówić. A potem przychodzą na przykład jeszcze wnuki, tak? Bo tamten dalej sieje. I człowiek staje się takim dojrzałym. I to jest właśnie ten wiaterek. I sieci pomnażają. Ale ten wiatr w Królestwie Bożym, on za dużo nie zmieni. On tylko namnoży Kościół, tak? A potem ten Kościół musi przewracać świat do góry nogami. I czasami muszą powiać ten huragan, ten, który w dziejach apostolskich jest. Ten wiatr, huragan, on ma za zadanie wyposażyć Kościół w moc, żeby dokonać czegoś, czego człowiek fizycznie nie może zrobić. Bo Bóg dokonuje swoich dzieł, słuchajcie. I te huragany czasami muszą wiać. One muszą wiać czasami. I te wiaterki muszą wiać czasami. Ja chcę teraz jeszcze, zanim przejdę do ostatniej mojej myśli, takiej dłuższej z tego słowa, poruszyć kilka rzeczy. Gdy człowiek rodzi się na nowo w świecie, tym takim zwykłym, w ciele, otrzymuje również pewne zmysły i pewne takie instynkty. I co się mówi, instynkt samozachowawczy jest. Coś takiego jest. Co to oznacza? To znaczy, że nigdy ręki nie wsadzi w ogień. Bogu ręka spali się, chyba że nie ma tego czucia w ręce, tak? To wsadzi i pokazywali kiedyś ludzi, którzy na kolana skaczą po schodach, bo są nieszczęśliwi, bo nie mają czucia. Oni po prostu są tak nieszczęśliwi, że cuda niewidy robią, wariują, ale to było taki obraz, widziałem. I to jest nieszczęśliwi ludzie, ale normalny człowiek nie wsadzi ręki w ogień, nie będzie skakał na kolanach, tak? Bo będzie boleć. Po drugie, on zawsze będzie miał instynkt, by swoje życie co zrobić? Zachować. Ratować. Jeżeli popełnia samobójstwo, to nie dlatego, że nie lubi swojego życia, tylko dlatego, że kocha swoje życie. I popełnia samobójstwo, bo stwierdza, co to za życie, jeżeli to mi nie wychodzi, tak? Diabeł omota go i on nie chce takiego życia. On chce żyć, obfitować, radować się. On chce korzystać z tego życia. I dlatego popełnia samobójstwo, bo nie ma tego spełnienia. Normalny człowiek ma instynkty życiowe.